Pierwsza bitwa koło wyspy Savo. Srebrny dwusilnikowy Hudson przechylił się w skręcie i zaczął iść w dół ku powierzchni morza. Obserwator zauważył kilka niewielkich, wrzecionowatych sylwetek. Były to okręty. Płynęły kursem południowo-wschodnim i rozwijały sporą szybkość. Ich dzioby obrzeżone były wyraźnie białą falą. Hudsona też spostrzeżono. Z okrętów otworzono ogień, samolot zaczął drżeć od coraz bliższych wybuchów. Pilot skierował maszynę w niebo. Ile ich było? Według moich obserwacji 7. 3 krążowniki, 2 niszczyciele oraz 2 transportowce wodno-samolotów lub kanonierki. Zanotuj współrzędne i kurs. Szybkość około 15 węzłów. Przekazujemy od razu? Poczekamy. Obowiązuje nas cisza radiowa. Gdy Hudson w późnych godzinach popołudniowych wylądował w zatoce Milne w południowo-wschodniej części Nowej Gwinei, pierwszym życzeniem pilota było wypić filiżankę mocnej herbaty. Na tych wilgotnych wyspach brakowało kasyn, kantyn, placów do golfa oraz powietrza, które by się nadawało do oddychania. Po wyjściu z samolotu jedynym cieniem, jaki można było znaleźć na lotnisku, był cień skrzydeł własnej maszyny. Ale w tropiku wystarczy posiedzieć pod samolotem pół godziny, aby poczuć, czym to pachnie. Opóźniony ciszą radiową, klimatem, herbatą oraz ludzką niedoskonałością meldunek o wykryciu japońskich okrętów, dotarł o godzinie 18.39 do sztabu kontradmirała Crutchleya, który znajdował się na flagowym krążowniku Australia, stacjonującym na wodach Guadalcanalu, nieco mniejszej od Bougainville, wyspie archipelagu. W sztabie wywołał on zrozumiałe zainteresowanie. Australijski Hudson natrafił bowiem na silny zespół japońskich okrętów i zlokalizował go na zachód od wyspy Bougainville. Okręty japońskie, mając na prawym trawersie Bougainville, zbliżały się do cieśniny oddzielającej ją od wyspy Choiseul. Dalej, na południowy wschód, rozpościerała się przed nimi długa na wiele setek mil rynna wodna, biegnąca środkiem między wyspami archipelagu. Obecność okrętów japońskich w tym rejonie dawała dużo do myślenia. Wyspa Guadalcanal rozciąga się z północnego zachodu na południowy wschód na przestrzeni 150 kilometrów. Jest wąska i liczy nie więcej niż 7000 kilometrów kwadratowych powierzchni. W przeciwieństwie do niedalekiej Floridy nie jest zbyt górzysta i nadaje się do budowy lotnisk. Japończycy interesowali się Guadalcanalem już dawno, mając na uwadze realizację swych zakrojonych na szeroką skalę planów. Po błyskawicznym podboju Indii holenderskich, dzisiejszej Indonezji, kosztem zresztą minimalnych strat, ukierunkowali swe wysiłki na utrzymanie tych terenów. Znajdowała się tam ropa naftowa. Można było otrzymać jej rocznie kilkanaście milionów ton z pól naftowych Brunei, Sarawaku, Borneo i Sumatry. Były też inne cenne surowce, które wraz z zasobami podbitej części Chin mogły zapewnić wojennej gospodarce japońskiej wszystko, czego potrzebowała. Trudno było oczywiście japońskim politykom i generałom myśleć o podboju Stanów Zjednoczonych poprzez rozciągający się na 10 tysięcy kilometrów Pacyfik. Ale mogli myśleć o tym, że Stany Zjednoczone, znużone przewlekłą wojną i doznanymi porażkami, zgodzą się na nowe status quo. Dzięki temu w rejonie Pacyfiku doszłoby do ogromnie korzystnego dla cesarstwa i jego wielkich koncernów podziału świata. Aby móc ten plan wcielić w życie, należało militarnie zabezpieczyć zdobyte tereny. Na południowym Pacyfiku można było to uczynić, budując szereg lotnisk i baz rozmieszczonych wzdłuż archipelagu wysp Salomona oraz wschodniej części największej wyspy Pacyfiku, Nowej Gwinei. I dlatego już pod koniec czerwca 1942 roku na północnym wybrzeżu Guadalcanalu pojawiły się japońskie grupy robocze wyposażone w ciężki sprzęt i rozpoczęły budowę pasów startowych, z których mogły startować zarówno myśliwe.